ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Grupa dywersantów zgromadziła 40 kg materiałów wybuchowych.
Ładunek po raz pierwszy zabija. Ginie właściciel sklepu z komputerami.
Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiejszy podcast Scen Zbrodni nagrywamy z pomocami naukowymi. Mamy tutaj internetowe zdjęcia. Na jednym przystojny mężczyzna, dobrze ubrany, młody, uśmiechnięty, a na drugim mężczyzna rozczachrany, zmęczony życiem, wychudzony, wydziczały i okazuje się, że to ten sam mężczyzna.
No i teraz słuchacze Scen Zbrodni zastanawiają się pewnie, na którym zdjęciu jest Daniel Dyk, a na którym Kamil Barnowski. To zostawmy, już sami musicie to ustalić. Ja natomiast przyniosłem bardzo stare, pożółkłe gazety.
Ostrożnie je otwieramy, ale pachną historią, można powiedzieć. Pachną historią, to jest końcówka lat 30.
Tak, dokładnie rok 39, ale co jest w tych gazetach napisane, to wyjaśni się za chwilę, a my zapraszamy Was na podcast pod tytułem Uwaga, bomba!
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj w Scenach Zbrodni ostrzegamy. Uwaga, bomba!
Zamachy bombowe terroryści nazywają wołaniem o swoje racje. Jeśli nie mogą przebić się z poglądami, w które wierzą, sięgają po najdrastyczniejszą z możliwości. Wybuch ładunku ma być głośnym zwróceniem uwagi świata na ważny dla nich temat.
Ale to tylko jedna strona medalu. Z drugiej są niewinne ofiary, ludzkie dramaty, cierpienie i strach, który swoim zasięgiem obejmuje całe społeczeństwa. Dzisiaj u nas przykład jednego z najdłuższych i najtrudniejszych śledztw przeciwko zamachowcowi w historii USA. To po jego akcjach terrorystycznych podkładających bomby nazywa się Unabomberami, ale on był tym pierwszym. Unabomber Ted Kaczyński.
Nazwisko jakieś takie znajome.
Nie wiem, co masz na myśli, ale rzeczywiście Teodor Kaczyński jest polskiego pochodzenia.
To są Sceny Zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw.
Dzisiaj hasło Unabomber. To hasło przez 18 lat elektryzowało Amerykę, budziło strach, ale i jakąś fascynację. Portret pamięciowy Unabombera trafił na koszulki. Jego manifest wydano w formie książki, a jego samego wydała rodzina. Inaczej być może nigdy nie udałoby się go zatrzymać.
Unabomber, czyli tak naprawdę Ted Kaczyński, genialny matematyk, który przestrzegał świat przed zgubnymi skutkami nowoczesnych technologii. A gdy świat nie chciał słuchać jego przestróg, postanowił głośniej je wyartykułować, podkładając dokładnie ładunki wybuchowe, wysyłając bomby w paczkach.
W trakcie śledztwa jednego z najdłuższych w historii FBI, jednego z najdroższych i jednego z tych, w które zaangażowano najwięcej agentów, zbadano, uwaga, 50 tysięcy śladów, a jednak bez rezultatu.
No to kim jest Unabomber?
A może kim był, zanim stał się Unabomberem?
Teodor John Kaczyński urodził się w rodzinie polskich emigrantów 22 maja 1942 roku w Chicago. Jego dziadkowie przybyli do Stanów z Polski, a on uchodził za genialne dziecko.
Szczególnie widoczne to było w dziedzinie matematyki. Można śmiało powiedzieć, że jego mózg liczył lepiej niż ówczesne komputery. Przeskoczył nawet dwie klasy w liceum i już w wieku 16 lat rozpoczął studia. I to gdzie? Na tym prestiżowym Uniwersytecie Harvarda. Doktorat z kolei obronił na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Testy na inteligencję potwierdziły, że jest geniuszem. Jego IQ wynosiło 170.
Na fotografiach uczelnianych z końcówki lat 60. widać młodego adiunkta w eleganckim garniturze, przystojnego, uśmiechniętego, modnie uczesanego. Jakże te zdjęcia różnią się od wizerunku, jaki upowszechniły media po jego zatrzymaniu. Wychudzony mężczyzna z rozczochranymi włosami i gęstą dziką brodą.
Zdaniem ekspertów do tych zmian mógł doprowadzić eksperyment, w jakim Theodore wziął udział w trakcie studiów, tak zwany test apercepcji tematycznej Murraya. Mówimy o tym, bo jak wskazują późniejsi eksperci, mógł to być punkt zwrotny w rozwijającej się karierze naukowej Kaczyńskiego. Ten test w tej wczesnej wersji uważany był za szczególnie poniżający eksperyment psychologiczny. Wystawia na próbę odporność na stres.
Psycholog Henry Murray wymyślił ten test w formie 3 serii po 10 obrazków. Na tych obrazkach ukazane są zwyczajne sceny, a zadaniem badanego jest opisać nie tylko to, co widzi, ale także to, co się wydarzyło tuż przed, tuż po i wszystkim tym dookoła, czego na obrazku nie widać. A do tego badani mają za zadanie opowiedzieć także historię tego obrazka w wersji najbardziej dramatycznej.
I właśnie to doświadczenie miało otworzyć umysł tego geniusza i mogło mieć wpływ na jego późniejsze działania, bo jako genialny matematyk otrzymał funkcję docenta na kolejnym słynnym Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jednak pełnił tę funkcję zaledwie przez 2 lata, w okresie od 67 do 69 roku. W wieku 27 lat zrezygnował z tego zajęcia, rzucił pracę w ogóle.
Przez wiele lat był bezrobotny, usunął się z życia społecznego, zamieszkał w drewnianej chacie na odludziu w stanie Montana na skrawku ziemi, który kupił. Odciął się nie tylko od społeczeństwa, ale przede wszystkim od najnowszych technologii.
Mówiliśmy o tym teście psychologicznym, który miał go odmienić. Jego mama Wanda Kaczyński uważa, że przełomowym był moment pod koniec roku 1942, gdy Ted miał zaledwie 9 miesięcy. Dostał dziecięcej pokrzywki, na tyle dokuczliwej, że musiał zostać w szpitalu i to sam, bo wtedy matkom nie wolno było zostawać z dziećmi. Po tygodniu pobytu w szpitalnej sali pani Wanda, jak twierdzi, odebrała już nie tego samego niemowlaka. Jak to w późniejszym wywiadzie powiedziała, oddano nam nie tego samego pełnego radości malca, lecz jakby małą, szmacianą kukiełkę.
Sąsiedzi wspominają, że jako dzieciak Ted unikał rówieśników, gdy do jego domu przychodzili goście. Zamykał się wtedy sam w pokoju. Później na studiach też był samotnikiem. W jego studenckim pokoju zawsze panował bałagan i co podkreślają lokatorzy obok, dochodził z jego pokoju niesamowity smród.
Nie wiemy, które z tych wydarzeń było rzeczywiście tym kluczowym dla późniejszych zachowań Teda, ale... W roku 1978 Kaczyński wysłał pierwszą skonstruowaną przez siebie bombę.
Genialny matematyk polskiego pochodzenia u szczytu kariery naukowej na uniwersytecie nagle wycofuje się z życia społecznego. Zamieszkał w drewnianej chacie na skraju cywilizacji bez dostępu do jakichkolwiek nowoczesnych technologii.
Żeby było jasne, to nie była taka chata z Bali z pięknym widokiem gdzieś na jezioro, z tarasem, z wygodnymi fotelami. To była biedna, ciasna szopa zbita z desek w środku lasu, bez elektryczności, nawet bez bieżącej wody. W rozmowach z bliskimi, jak wspominali później, przestrzegał przed angażowaniem się w najnowsze zdobycze techniki. Przestrzegał w ogóle przed życiem w społeczeństwie opartym na technologiach cyfrowych.
Jego filozofia, czytałem, oparta była na anarchii, na prymitywizmie.
To może te jego anarchistyczne działania. 25 maja 1978 roku pierwsza bomba.
Przechodzień zauważył paczkę na parkingu Uniwersytetu w Illinois. Na paczce jest stempel pocztowy, adres nadawcy, więc tę przesyłkę do tego nadawcy zwrócono, czyli trafia z powrotem do profesora Buckleya Christa Juniora z Uniwersytetu w Northwestern.
A ten nie rozpoznaje tej niby swojej paczki i wzywa ochronę kampusu. Funkcjonariusz otwiera paczkę i wtedy dochodzi do eksplozji. Ładunek go na szczęście nie zabija, kończy się na poważnych obrażeniach.
Rok później na tym samym Northwestern University jeden ze studentów znajduje w sali pudełko opakowane jak prezent. Otwiera je i kolejna eksplozja. Też skończyło się na szczęście tylko na obrażeniach.
Trzecia bomba Teda Kaczyńskiego wybucha 15 listopada 79 roku na pokładzie samolotu American Airlines, lot 444 z Chicago do Waszyngtonu. Samolot wypełnia się dymem, ale pilotom udaje się bezpiecznie sprowadzić go na ziemię. Okazuje się, że ładunek nie zadziałał prawidłowo, inaczej mogłoby dojść do katastrofy.
10 czerwca 1980 roku. Prezes linii lotniczych United Airlines, Percy Woods, otrzymał książkę w przesyłce. Dodajmy, książkę wybuchową. I tak mniej więcej co pół roku w różnych instytucjach zostaje wykryta bomba Teda Kaczyńskiego.
Dziwne, pomysłowe konstrukcje. Na przykład do jednego z profesorów na uczelni wysłał segregator z listem, niby od jego studenta proszącego o sprawdzenie pracy magisterskiej. Po otwarciu segregatora doszło do eksplozji.
Następnie kolejne uniwersytety, fabryka samolotów Boeinga. Czasem udaje się saperom zdetonować bezpiecznie ładunek, czasem dochodzi do obrażeń sekretarka, student, profesor.
11 grudnia 1985 roku Kaczyński zestawił jedną ze swoich paczek na parkingu sklepu z komputerami w Sacramento. Ładunek po raz pierwszy zabija. Ginie właściciel tego sklepu.
20 lutego 1987 roku kolejna bomba na parkingu przed sklepem ze sprzętem komputerowym. Tym razem ranny zostaje syn właściciela sklepu, a jeden z pracowników zapamiętał mężczyznę, który paczkę zostawił. I wtedy powstał pierwszy portret pamięciowy Una Bombera.
A jednak nie udaje się nikogo zatrzymać. Kolejne bomby na uniwersytetach ranią naukowców w roku 93.
19 grudnia 1994 roku druga ofiara śmiertelna Una Bombera. Tym razem dyrektor firmy reklamowej dostaje przesyłkę na adres swojego domu w New Jersey.
Kolejna przesyłka też zabija. 24 kwietnia 1995 rok. Paczkę otwiera w swoim biurze w Sacramento prezes Kalifornijskiego Stowarzyszenia Leśnego. I to była ostatnia ofiara Teda Kaczyńskiego. Za moment w Scenach Zbrodni opowiemy, jak doszło do jego aresztowania.
To są Sceny Zbrodni w RMF FM.
W Scenach Zbrodni odważny temat, uwaga, bomba. No i Teodor Kaczyński, genialny matematyk polskiego pochodzenia, który odciął się od świata, zamieszkał w Szopie na Odludziu i tam planował swoje zamachy bombowe.
Podsumujmy, od 78 do 95 roku przez niemal 18 lat Ted Kaczyński wysyłał swoje bomby do ludzi, którzy w jego opinii szerzyli tak szkodliwy społecznie postęp techniczny.
Starannie konstruował paczki. Były to drewniane pudełka z literami FC, co było skrótem od Freedom Club, Klub Wolności.
Jego ładunki wybuchowe zabiły 3 osoby, a według różnych źródeł rannych zostało od 23 do 29 osób.
Ted Kaczyński pozostawał tak długo nieuchwytny, dlatego że działał w sposób niezwykle przemyślany. Zawsze dokładnie się maskował, jego przesyłki zaskakiwały odbiorców. Robił nieregularne przerwy w ich wysyłaniu, tak żeby nie było schematu, żeby sprawy zdążyły przycichnąć. Czujność społeczeństwa została uśpiona i wtedy kolejny raz gdzieś w Stanach wybuchała jego bomba.
Już wspominaliśmy, że śledztwo w jego sprawie było na tamten czas najdroższe, najbardziej pracochłonne w historii FBI. No i było jednym z najdłuższych dochodzeń. Federalne Biuro Śledcze prowadziło je pod kryptonimem bomby na uniwersytetach i liniach lotniczych, bo tam głównie początkowo trafiały wybuchowe przesyłki.
Po angielsku University and Airline Bombings i od pierwszych liter powstał skrót Una Bomb. Stąd podchwycony przez media przydomek Una Bomber.
I po 18 latach terroryzowania Ameryki śledztwo wciąż nie przynosiło żadnych rezultatów. Zapewne ofiar byłoby znacznie więcej, może do dziś Una Bomber pozostawałby nieuchwytny, gdyby nie jego własny brat.
No właśnie, Dawid Kaczyński też miał przez pewien czas podobne poglądy jak jego o 7 lat starszy brat Teodor. Też mieszkał w chacie zbitej z desek, też odciął się od technologii, a jednak poznał dziewczynę, w której się zakochał i ona dosłownie wyciągnęła go z lasu. Pobrali się i stali się typową amerykańską rodziną.
Ale z nietypowo żyjącym bratem, który od końca lat 70. kontaktował się z nimi jedynie listami. W tych listach pojawiały się coraz bardziej radykalne określenia. Ted oskarżał Davida o zdradę idei, że porzucił słuszną drogę dla kobiety i że zdradził jego, czyli swojego brata.
I właśnie ta kobieta, Linda Patrick, czyli bratowa, jako pierwsza zaczęła podejrzewać, że Ted może być tym terrorystą Una Bomberem. Jej mąż w dyskusjach z nią oczywiście początkowo zażarcie bronił brata, a Ted coraz bardziej dziczał w swojej głuszy. Nie przyjechał nawet na pogrzeb ojca, który zmarł w roku 90.
W końcu Dawid Kaczyński, czytając kolejne listy Teda, uznał, że rzeczywiście to on może stać za tymi wszystkimi bombami. Skonsultował się z matką, z Wandą Kaczyński i ustalili, że doniosą do FBI, by sprawdzono ten trop. Matka, która też prawie nie miała kontaktu z Tedem, nie wierzyła w jego winę, ale uznała, że rodzina nie ma wyjścia. Jeśli to on zabija ludzi, Trzeba to przerwać.
Ted Kaczyński został wyprowadzony ze swojej chaty przez agentów FBI 3 kwietnia 1996 roku. Brudny, wychudzony, zarośnięty, rozczochrany i taki jego wizerunek pokazywały media przez wiele następnych tygodni. Właściwie taki wizerunek do dzisiaj funkcjonuje w internecie. Mimo że nie przyznał się do zbrodni, w 1998 roku skazano go na karę dożywotniego więzienia.
Warto dodać, że Kaczyński jednak w pewien sposób osiągnął swój cel. Najpoczytniejsze amerykańskie dzienniki opublikowały jego esej filozoficzny o zagrożeniach wynikających z postępu technologicznego. Został wydany także w Polsce.
Po aresztowaniu zyskał wielu zwolenników. Nawet zgłosili jego kandydaturę, wyobraźcie sobie, do wyborów prezydenckich w USA w 1996 roku. Powstały również 2 filmy inspirowane jego działaniami, dziesiątki piosenek i wielu artystów nawiązywało do jego postaci.
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiejszy temat jest naprawdę trudny. Skupiamy się na zamachach bombowych, tragicznych aktach terroryzmu. Teraz przenosimy się do 28 sierpnia 1939 roku. Właśnie wtedy na dworcu kolejowym w Tarnowie wybuchły bomby, które doprowadziły do śmierci 20 osób, a 35 zostało poważnie rannych.
Spotkałem się z opiniami, że to właśnie w momencie tego ataku rozpoczęła się II wojna światowa. Dlaczego? Zaraz wszystko się wyjaśni.
Ale zanim o Tarnowie, porozmawiajmy o Bielsku. To tutaj mieszka późniejszy zamachowiec Antoni Guzy. Jego matka była Niemką, a tata Polak, zginął podczas I wojny światowej.
Stąd też to mama wychowywała go w duchu tej swojej dobrze znanej jej kultury niemieckiej. Guzy z zawodu ślusarz, jednak w 1938 roku stracił pracę i był od tego momentu bezrobotny. Krążyła o nim opinia lekko ducha, nieroba. Planował wyjechać do Niemiec i pracować tam w fabryce. W trakcie poszukiwań zatrudnienia za granicą skontaktował się z niemiecką organizacją zajmującą się, no właśnie, angażem pracowników dla firm w III Rzeszy.
I to wtedy poznał ludzi tworzących niemieckie siatki dywersyjne w Polsce, tak zwaną piątą kolumnę. Po przejściu specjalistycznych szkoleń w Niemczech i w Tatrach został wcielony do swojej grupy zadaniowej. Jego zespół pod okiem Abwehry przygotowywał zamachy w Polsce przed rozpoczęciem II wojny światowej.
Oczywiście celem były obiekty o znaczeniu strategicznym, dlatego wybór padł na dworzec kolejowy w Tarnowie. Grupa dywersantów zgromadziła 40 kg materiałów wybuchowych i 7 pistoletów.
Dodajmy jeszcze, że Antoni Guzy między 17 a 19 sierpnia był we Lwowie. Miał tam wziąć udział w zamachu, do którego na szczęście nie doszło. Niestety, kolejnym razem zamachowcom udało się zrealizować swój morderczy plan.
Ale zanim do tego doszło, 24 sierpnia 1939 roku z radiostacji we Wrocławiu rozbrzmiał komunikat. Herr Dr. Funk soll an die Arbeit gehen, czyli pan Dr. Funk powinien iść do pracy. Było to przygotowane wcześniej hasło dla niemieckich grup dywersyjnych. Doskonale wiedzieli, że jest to sygnał do finalizacji tych przygotowywanych przez wiele tygodni akcji.
28 sierpnia Antoni Guzy pojechał ze swoim dowódcą z Bielska do Krakowa. Tam otrzymał 2 walizki i bilet na pociąg do Tarnowa. Jak łatwo się domyślić, w walizkach znajdowały się bomby zegarowe. Guzy nie zdążył jednak na ten pociąg i do Tarnowa dotarł ostatecznie taksówką. Zatem bardzo długi kurs zapłacił 80 zł.
Gdy dotarł na dworzec, udał się w kierunku przechowalni bagaży. To właśnie tam zostawił walizki wypchane materiałami wybuchowymi. Zaraz po tym kupił bilet na pociąg powrotny do Krakowa. Planowo miał odjechać legendarną Lux Torpedą chwilę po 23.
O 23.18 całym budynkiem zatrzęsła potężna eksplozja, która odebrała życie wielu ludziom. Lux Torpeda spóźniła się dokładnie o 8 minut. Dlatego w momencie wybuchu Antoni Guzy nadal przebywał na dworcu. 28 sierpnia 1939 roku Antoni Guzy, należący do niemieckiej grupy konspiracyjnej, ukrył bomby w 2 walizkach, które zostawił w poczekalni. Kilkanaście minut po godzinie 23 ładunki eksplodowały.
Spróbujmy dokładnie prześledzić ostatnie minuty przed wybuchem bomb. Chwilę przed detonacją Guzy poszedł do restauracji znajdującej się na dworcu. Tam w pełnym spokoju wypija jedno piwo. Następnie udaje się na krótki spacer po plantach wokół dworca.
Jest to zdumiewające, bo przecież w przechowalni są bomby z zapalnikiem zegarowym, które lada chwilę wybuchną.
Dodajmy, że restauracja, w której Guzy sączył sobie tak spokojnie piwo, została doszczętnie zniszczona w czasie tej eksplozji.
Ale wróćmy do tego, co działo się przed. Po spacerze wraca na dworzec główny i kupuje w kasie bilet do Krakowa za 7 zł. To właśnie w Krakowie ma na niego czekać niemiecki dowódca zamachowców.
Kilka sekund przed eksplozją mężczyzna spokojnie spaceruje po peronie, pali papierosa, wypatruje spóźniającego się pociągu. Poczekalnie były wtedy pełne podróżnych. Guzy nie dostrzega luks torpedy, widzi za to chmurę dymu po wybuchu. Wpada w panikę i próbuje uciekać.
Bardzo wiele w tej historii wskazuje na to, że Antoni Guzy nie wiedział, o której ma dojść do eksplozji. Nie znał ustawionej godziny zapalnika. Najprawdopodobniej dowódca grupy dywersyjnej planował, aby Guzy zginął w zamachu. Pozbyłby się wtedy najważniejszego uczestnika konspiracji, którego wiedza byłaby w przyszłości bardzo niewygodna.
Oczywiście to tylko hipotezy. Fakty są takie, że Antoni Guzy został zatrzymany zaraz po detonacji bomby. Jednak początkowo nie został aresztowany. Spisano jego dokumenty i wyszedł na wolność. Z racji tego, że podróż o tej porze do Krakowa była już niemożliwa, postanowił spędzić noc w hotelu polskim. W trakcie, gdy meldował się w recepcji, tajniak ponownie poprosił go o dokumenty, a widząc, że ten turysta zachowuje się nerwowo, zabrano go na komisariat.
Zamachowiec dość szybko przyznał się do winy. Zacytujmy teraz jego zeznania. Nie było mowy o jakimkolwiek wynagrodzeniu za to, co robiłem. Czynu przestępczego, jakiego dokonałem, dopuściłem się dlatego, że czuję się Niemcem. No i ewidentnie Guzy czuł się nie Polakiem, tylko Niemcem, bo protokoły przesłuchań podpisywał nie jako Antoni, tylko jako Anton.
Twierdził, że według jego wiedzy ładunki miały jedynie wywołać pożar. Bardzo żałował tego, że w wyniku eksplozji zginęło tak wielu ludzi. Zamach w Tarnowie pod koniec sierpnia 1939 roku nie był jedynym atakiem na dworce kolejowe w Polsce.
I może zacytujmy teraz te gazety, dokładnie to jest Ekspres Poranny z 29 sierpnia 1939 roku. Zamach dwóch Niemców na dworzec w Tarnowie, 7 osób zginęło od wybuchu bomby.
Właśnie, bo w gazecie czytamy o 7 ofiarach zamachu, a na początku mówiliśmy o tym, że ofiar było 20. Tak naprawdę niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby zabitych.
No bo w aktach sądowych pojawia się informacja o 22 ofiarach śmiertelnych, natomiast inne gazety wskazywały, że zginęło 35 osób, a kilkadziesiąt zostało poważnie rannych, natomiast najczęściej przyjmuje się, że tych ofiar śmiertelnych było około 20.
Pewne jest to, że wybuch bomby mógł spowodować dużo większe straty. Końcówka sierpnia 1939 roku to moment mobilizacji polskiego wojska. Transport ludzi i sprzętu odbywał się w dużym stopniu właśnie koleją.
No i pewnym szczęściem w tym nieszczęściu było wspomniane już opóźnienie pociągu z Tarnowa do Krakowa. Gdyby eksplozja zbiegła się z przejazdem tej luks-torpedy, ofiar najprawdopodobniej byłoby dużo, dużo więcej.
Zastanawiacie się zapewne, co zostało z tarnowskiego dworca po wybuchu. Dzisiaj wygląda fenomenalnie, jest po raz kolejny odrestaurowany i jest naprawdę perełką architektury, jeśli chodzi o to miasto. Natomiast wtedy ponad 30% budynku została zniszczona. Zawaliła się część ścian nośnych i strop, grzebiąc pod gruzami dodatkowo wielu podróżnych.
Jak wynika z późniejszych dokumentów, zamach na dworzec w Tarnowie był częścią wielkiej akcji dywersyjnej realizowanej przez hitlerowców. W sumie przeprowadzono 15 ataków na dworce kolejowe w Polsce. Planowano uszkodzić jeszcze mosty i elektrownie. Takie zamachy miały steroryzować ludność przed już tym właściwym atakiem wojsk niemieckich.
Wróćmy jeszcze do dzisiejszego antybohatera, czyli Antoniego Guzego. W pierwszym dniu wojny, 1 września, został aresztowany. Następnie został wywieziony na wschód kraju razem z innymi skazanymi z Tarnowa. I tutaj ślad po zamachowcu w tych aktach historycznych się urywa.
Jednak pojawiają się również informacje, że Antoni Guzy został rozstrzelany i pochowany w okolicach Baranowa Sandomierskiego, dzisiejsze województwo podkarpackie. Podsumowując tę historię, zamach na dworzec w Tarnowie był niestety zapowiedzią późniejszego dramatu Polski. Już 3 dni później wybuchła tragiczna w skutkach II wojna światowa.
Sceny zbrodni w RMF FM.